Alicja Janusz. Na podobieństwo. Czyta Aneta Kosno.
Kwarta, ty leniwe bydle! Różże się!
Klacz ze wstrętem spojrzała na to, co burza zrobiła z przerzuconym przez górską rozpadlinę mostkiem.
Faktycznie nie wyglądał zachęcająco. Potężne bale były pokryte mchem albo innym paskudstwem i chwiały się na gwoździach, a szczątki kilku innych leżały smętnie na dnie przepaści. Tam zajęła się już nimi Eostre, bogini sprawująca pieczę nad przyrodą cesarstwa germańskiego. Miała biedaczka sporo roboty ostatnimi czasy. Kończąca letnią suszę burza z piorunami i demonami na dokładkę dobiła wszystko, czego nie zdążyły zniszczyć wielotygodniowe upały. W tym jedyny most w tej okolicy. Gdyby nie depcząca nam po piętach przedwczesna zima i przymrozki srebrzące poły namiotu, za nic nie ryzykowalibyśmy przeprawy przez te ruiny. Ale pozostawanie w górach, gdy w każdej chwili mogło nadejść gwałtowne załamanie pogody, wcale nie było rozsądniejsze.
No, mała, nie rób mi tu numerów! Jęknęłam.
Na nic się to jednak nie zdało. Kwarta drobiła kopytami, próbując się cofnąć. Nie miałam zamiaru ustąpić. Zaraza jedna, zdążyła sobie nagrabić. Niedawniej niż wczoraj zostawiłam kilka drobiazgów w zasięgu jej pyska, kiedy poszłam przemyć twarz w górskim strumyku. Kwarta z zemsty, że nie zabrałam jej ze sobą, zeżarła, co się dało w tym mapę, dzięki której mieliśmy bezproblemowo przeprawić się przez tyrolskie Alpy. Mistrz co prawda zabrał ze sobą drugą, ale jak sam przyznawał, była już nieco nieaktualna. Co nasuwało podejrzenie, że korzystał z niej jeszcze jako uczniek.
Nie męcz jej, i tak nie przejdzie, skomentował mistrz.
Jego wałach o białej maści, gdzieniegdzie tylko poznaczonej ciemniejszymi plamami, cierpliwie stał w miejscu, od niechcenia przeżuwając jakieś zielsko.
Uparta po właścicielce, dodał po chwili.
Bardzo śmieszne, mruknęłam. To co mamy zrobić? Starszy Bart potarł skronie, jak gdyby ten gest zmęczenia miał sprowadzić na nas nagłe olśnienie.
Jechać do następnego mostu i mieć nadzieję, że ocalał, westchnął ciężko. Jeśli mnie pamięć nie myli, to jakieś pół dnia drogi stąd. Powinien być oznaczony na mapie.
Równie dobrze mógł rozlecieć się lata temu.
Byłeś kiedyś w tej okolicy, mistrzu?
Patrzyłam, jak mój mentor grzebie w sakwach, by wreszcie wyciągnąć z nich sfatygowany nieco kawałek pergaminu.
Dawno temu, na długo zanim zostałaś bardem i minstrel upomniał się o trzecią część twojej duszy, odparł rozwijając mapę. Okolica przez ten czas zmieniła się nie do poznania. O, i na mapie jest drugi most.
Oby nie była z czasów twojej ostatniej wyprawy, mruknęłam, uderzając piętami klacz, nagle znów chętną do współpracy.
Słyszałem to, babo marudna.
Ochłodziło się. Nieprzyjemny wiatr wył potępieńczo, zimnymi igiełkami wciskając mi się pod wams. Okręciłam się ciepłym płaszczem, wygrzebanym na prędce z sakwy i głębiej nasunęłam beret na uszy. Wędrówka wzdłuż krawędzi przepaści nie była przyjemna. Co prawda wiodła tamtędy ścieżka, ale sądząc po jej stanie, częściej deptały ją łapy dzikich zwierząt niż ludzkie stopy. Zasuszone osty, co i róż chłostały moją spódnicę, a końskie pęciny oblepiały rzepy. Zaklęłam cicho na myśl, że będę musiała to potem czyścić.
Jak? Wiesz już, mistrzu, gdzie jesteśmy?
Możesz nie zadawać głupich pytań?
Odparł, patrząc w niebo. Słońce skryło się za poszarpanymi, szarymi chmurami. Gdzieś w oddali rozległ się stłumiony pomruk, jak gdyby nadchodziła burza, albo połać ziemi osunęła się wzdłuż rozpadliny. Albo jakby coś czaiło się na nas w lesie. Wzdrygnęłam się na tę myśl.
Myślisz, że tu żyją smoki?
Rozejrzałam się niespokojnie. Zdawało mi się, że gdzieś w chmurach widziałam złowieszczy cień. W moich stronach wierzono, że podczas burzy ze swoich leży wyłażą potwory, a w ich paszczach rodzą się błyskawice. Wolałabym nie spotkać żadnego w górach, gdzie rzekomo zakładały gniazda.
Tak, i węże dupczyciele, prychnął. Odrej, jako bard to nie dzikich zwierząt powinnaś bać się najbardziej.
Tylko?
Ludzi,
odparł mój mentor, wzdychając ciężko.
Bo chociaż i na nich działa dar minstrela, to próżnie w ich głowach rodzą zdecydowanie gorsze pomysły. Słońce zaczęło już wędrówkę w dół nieboskłonu, kiedy wreszcie znaleźliśmy most. Zachował się w całkiem niezłym stanie, trzeba przyznać. Można było nawet zauważyć, że jego zmurszałą już balustradę kiedyś pokrywały misterne rzeźbienia. Przeprawa na drugą stronę poszła dużo szybciej niż się spodziewaliśmy, tylko że tego mostu nie oznaczono na mapie. I absolutnie nie mieliśmy pomysłu, gdzie jesteśmy. Poza tym, że na jakimś pustkowiu w górach, rzecz jasna. W tym miejscu skraj przepaści gęsto zarastały chaszcze, skutecznie zniechęcające do podjęcia wędrówki w bardziej znajomą okolicę. Mistrz zarządził więc postój i rozwinął swoją mapę, co do której nie miałam już wątpliwości, że nie tylko pochodzi z czasów jego wczesnej młodości, ale została odziedziczona po jego własnym nauczycielu. Pozostawało tylko mieć nadzieję, że niknąca między sosnami zadbana droga prowadzi w jakieś bardziej cywilizowane rejony. Oparłam się o pień jednego z drzew, którego igliwie pożółkło od żaru lejącego się tygodniami z nieba. Moje myśli bynajmniej nie były wesołe. Łudziłam się, że po tym, jak przetrwaliśmy burzę, nadejdzie czas na chociaż odrobinę spokoju. Nic bardziej mylnego. Przede wszystkim nie każdemu dopisało szczęście. Nawet jeśli komuś udało się przeżyć bez uszczerbku na zdrowiu, to w najlepszym razie nie miał dokąd wracać. Niemal wszyscy coś stracili. Jeśli nie dorobek życia, to bliskich. Ludzie popadali w obłęd. Szalejące po ziemi demony miały otwarte furtki do ogarniętych rozpaczą umysłów. Kapłani nie nadążali z egzorcyzmami. Znowu poproszono bardów o pomoc. Kiedy w drzwi kamienicy mistrza załomotał świątynny posłaniec, mój mentor nie kazał mu długo czekać. Jeszcze tego samego dnia wyruszyliśmy na mokry od deszczu trakt i jeździliśmy od miasteczka do miasteczka, niosąc pociechę, jaką była muzyka. Nie omijaliśmy żadnej osady na naszej drodze, coraz bardziej oddalając się od domu. Pogoda jednak znowu zrobiła nam ponurą niespodziankę. Zima, która nadeszła nagle po stosunkowo spokojnej, lecz chłodnej jesieni, zastała nas w trakcie przeprawy przez góry. Najpierw obawialiśmy się, że nie zdążymy na czas dotrzeć do Wiednia i będziemy musieli poczekać w jakimś mniejszym mieście na jadącą w tym samym kierunku kupiecką karawanę. Teraz powoli zaczynaliśmy tracić nadzieję, że w ogóle uda nam się dotrzeć do cywilizacji. Szczelniej otuliłam się wełnianym płaszczem. Wams miałam zapięty pod samą szyję, a mimo to wiatr szczypał mnie chłodnymi smagnięciami. Powinnam była zabrać ze sobą zimową maseczkę, ale jakoś nie pomyślałam, że mogę jej potrzebować już teraz. Nagle mistrz oderwał wzrok od, w mojej ocenie, bezużytecznej mapy. Zamarł. Jego źrenice zwęziły się gwałtownie, by po chwili powrócić do normalnego stanu. Wiedziałam, co to oznacza. Zamknęłam oczy, odcinając się od niepotrzebnych bodźców i sięgnęłam po dar minstrela. Wszystkie dźwięki przybrały na sile. Nasze serca zdawały się walić z siłą tarana, krew szumiała jak rwący potok, wiatr wył opętańczo. Zajęło mi miesiące, by w takim chaosie nauczyć się wyszukiwać bardziej odległe odgłosy, ale do precyzji mojego nauczyciela było mi jeszcze daleko. Nie zdziwiło mnie, że nie musiał w pełni wyostrzać słuchu, żeby zauważyć odległe kroki. Ktoś biegł w naszą stronę. Jego oddech był płytki i rwał się gwałtownie. Mogłabym się założyć, że to starsza osoba została nagle zmuszona do biegu. Nie wróżyło to niczego dobrego. Srebrny medalion z wyrytą nań potrójną spiralą, symbolem bardów, nie drgnął ostrzegawczo jak wówczas, gdy zakradała się do nas siła nieczysta. Biorąc pod uwagę fakt, że byliśmy bez broni, nasza sytuacja wydawała się co najmniej zła.
Spokojnie, Audrey, jest sam. Odezwał się mistrz, jak gdyby odgadując moje myśli. Jeśli nie ufasz uszom, spójrz na konie. Istotnie, Kwarta i Wichajster stały spokojnie, co jakiś czas z nudów potrząsając grzywami. Na wybiegającego z lasu człowieka nie zwróciły szczególnej uwagi. Zgadłam, był to starszy mężczyzna w łachmanach, zapewne strzępach pasterskiej kamizeli. W jego skołtunionej brodzie tkwiły wióry i resztki jedzenia. Dyszał ciężko, rozglądając się gorączkowo na boki. Nas jednak zdawał się wcale nie zauważać. Hej, dobry człowieku! Mistrz zamachnął się ręką w jego stronę. Starzec zatrzymał się i zwrócił na nas spojrzenie ciemnych, pustych oczu.
Z szerokich, jak u dzikiego zwierza, źrenic wyzierał strach. Obdartus wymamrotał coś niezrozumiałego. Dotarło do mnie, że mamy do czynienia z kolejnym szaleńcem. Mój mentor przy każdym takim przypadku robił dokładne notatki dla przyszłych pokoleń. Wiedziałam, że próbuje znaleźć źródło obłędu i wywołujących go demonów, by wyeliminować go raz na zawsze. A przynajmniej odrobinę przybliżyć ludzkość do tego momentu. Mistrz ostrożnie, by bardziej nie przerazić przybysza, sięgnął za pasek, gdzie miał zatknięty swój ulubiony flet, celtycki weasel. Co prawda dar mojego nauczyciela działał najsilniej w przypadku strun, ale nie było czasu szamotać się z futerałem lutni. Kiedy popłynęły łagodne tony, a z oblicza nieznajomego powoli zaczęły znikać napięcie i strach, przesunęłam się w kierunku własnego instrumentu. Wysupłałam z sakiewki maleńki srebrny kluczyk i przekręciłam go w zamku. Mechanizm kliknął cicho. Rozwiązałam zabezpieczający wiekorzemień i wyciągnęłam swoją lutnię. Połowa strun oczywiście nie stroiła. Spojrzałam na mistrza, kręcąc głową. Nie dałabym rady przyłączyć się do gry. Na szczęście nie było takiej potrzeby. Starzec szybko się uspokoił. Gdy ostatni ton melodii drżał w powietrzu, usiadł na ziemi, chowając twarz w dłoniach. Przez moment mamrotał coś pod nosem. Mistrz gestem kazał mi zostać w miejscu i spróbować szybko nastroić instrument. W razie czego dobrze by było mieć chociaż jedną lutnię, z której dałoby się uwolnić dar minstrela. Mistrz powoli zbliżył się do nieznajomego. — Słyszysz mnie, dobry człowieku? — zapytał łagodnie. Przybysz zadrżał, a ja zrozumiałam, że wzbiera w nim szloch. Zapewne dźwięk fletu oczyścił jego umysł z szaleństwa, ale wywlókł wszystkie ponure wydarzenia ostatnich dni. Należało pozwolić mu się wypłakać i uspokoić. Mój mentor usiadł koło mnie i bez słowa przejął na wpół nastrojony instrument. Zwyczajowym gestem przerzucił ramię przez pudło. Delikatnie dotknął strun i wyuczonym ruchem przekręcał kołki. Nad przepaścią zapanowała cisza, zakłócana tylko szumem wiatru, cichutkim jękiem naciąganych strun i łkaniem nieznajomego. Zamknęłam oczy w myślach, prosząc minstrela, aby oszczędził nam kolejnych przygód.
— To nie był mój syn!
Mistrz przerwał strojenie, z uwagą przyglądając się starcowi, którego spojrzenie utkwiło gdzieś ponad horyzontem. — Już dobrze — uspokoił go mój mentor. Jego palce spoczywały na strunach, by wydobyć z nich aksamitny dźwięk.
— To nie był mój syn
— powtórzył tempo mężczyzna.
— On by tego nie zrobił.
Melodia przybrała na sile, zmieniała się. Miałam wrażenie, że rezonuje w moim ciele, zmusza mnie do jakiejś reakcji. Bart usiłował zachęcić przybysza do mówienia. Jego działania powoli zaczynały przynosić efekty. Mężczyzną wstrząsnął dreszcz, jego oddech przyspieszył, wzrok stał się bystrzejszy. Nagle zerwał się na równe nogi.
— Pierwszego znajdzie, drugiego zabije, trzeciego na dach ciśnie. Ja byłem pierwszy, nie może mnie znaleźć.
Nie zdążyliśmy nic zrobić, chociaż minstrel świadkiem, że próbowaliśmy. Poczułam wyładowanie mocy, kiedy mistrz gorączkowo usiłował opanować umysł starca. Rzuciłam się na pomoc, ale szaleniec odepchnął mnie z siłą, jakiej nie spodziewałam się po kimś tak wycieńczonym. Wiatr zawył, opływając suwające się ciało. Mój mentor natychmiast stłumił struny dłonią, zrywając połączenie z mocą minstrela. Na niewiele się to jednak zdało. Do naszych uszu dobiegł głuchy łoskot z dołu. Las jakby umilkł. W ciszy słychać było tylko monotonny szum wiatru w wysuszonych konarach drzew. Końskie kopyta szurały po ziemi. Wpatrywałam się w ciemną grzywę kwarty, słuchając, jak obok mistrz dostraja swoją lutnię. Każdy, kto myślał, że kres upiornej suszy i wyrażająca gniew bogów burza to koniec problemów, grubo się mylił. Przypadki takie jak ten starzec widzieliśmy już dziesiątki razy, a mimo wszystko bezsens śmierci nadal nie był mi obojętny. Dla duszy biednego szaleńca i bezpieczeństwa innych mogliśmy zrobić już tylko jedną rzecz. Dostrojona lutnia odezwała się molowym akordem. Jej powtarzalny dźwięk, raz głośniejszy, raz cichszy, upodabniał ją do cmentarnego dzwonu. To była stara pieśń skazańców, spisana przez arcymistrza w czasach jego młodości. Osobiście uważałam, że fakt, iż przywódca bardów stworzył ją podczas pobytu w więzieniu, do którego trafił za zwyzywanie po pijaku jakiegoś wysoko postawionego szlachcica, odbierał Melody nieco majestatu. Niespokojne duchy na szczęście o tym nie wiedziały. Mistrz nabrał powietrza i zaśpiewał czystym, dźwięcznym głosem.
Fortuno zła, dlaczegoś wrogiem mym? Czy patrzeć chcesz na mej rozpaczy łzy? Czy cieszy cię mój śmiertelnika ból? Czy w szczęściu żyć mi pozwolisz znów?
Czułam, jak z każdym wersem w powietrzu wzbiera moc. Zamknęłam oczy. Poprzez powieki nadal widziałam świat, tym razem pozbawiony barw i pokryty siateczką podobnych pajęczynie nici. Rozkoszowałam się chwilą wytchnienia, jakie niósł ze sobą dar minstrela. Stopniowo coraz bardziej odpływałam od rzeczywistości. Kajdany oplatały ciasno wszystkie moje stawy, uniemożliwiając jakikolwiek ruch. Moją świadomość przyćmiewała niewola. Nie docierał do mnie żaden dźwięk czy obraz. Narastała we mnie wściekłość. Pożałują. Wszyscy! Nagle kajdany opadły. Zawołano mnie jakimś imieniem, ale nie było moje. Gniew eksplodował w ciele. Tchnął siłę w uwięzione wcześniej ciało. Pora rozpętać piekło. Obudziłam się, gwałtownie łapiąc powietrze. Kręciło mi się w głowie, las tańczył mi w oczach, a do tego triskelion na szyi pulsował w rytm cichnącej już melodii. Mistrz nie stłumił strun palcami, pozwalając ostatnim dźwiękom zgasnąć w szumie wiatru. Spojrzał na mnie wyczekująco. Wszystko w porządku, powiedziałam, pocierając palcami srebrny medalion. Ale nie wiem, kogo próbowałam przekonać. Jego, czy raczej siebie. Wioska leżąca na pograniczu lasu i rozmokłej górskiej hali ukazała się naszym oczom nagle. Zupełnie jakby wcześniej jej tam nie było, tylko teraz kapryśne bóstwa zdecydowały, że jednak oszczędzą nam nocowania pod chmurką. Co prawda pasterskie chatki, o tej porze roku już całkowicie puste, wyglądały jakby hulał po nich wiatr, ale zdecydowanie bardziej wolałam spać w jednej z nich niż w namiocie. Może znalazłby się nawet jakiś siennik. Uderzyłam kwartę piętami i omal nie zemdlałam. Cios był tak potężny, że pozbawił mnie tchu. Pociemniało mi w oczach, a po piersi rozlał się gorącym ból. Kaszlałam, walcząc o powietrze. Nagle poczułam dotyk na karku. Nieprzyjemne doznania zelżały. Mistrz trzymał łańcuszek w górze tak, by mój medalion nie miał kontaktu ze skórą.
Podręcznik młodego barda, punkt pierwszy. Im szlachetniejszy metal, z którego zrobiono twój triskelion, tym silniej reagujesz na siłę nieczystą. Powiedział, ostrożnie układając amulet na moim wamsie. Sam postukał swój wykonany ze złota.
Mówiłeś, że to tylko symbol, wykrztusiłam.
Owszem, ale gdybyś go zdjęła i tak, zareagowałabyś tak samo. Taka jest cena rozwijania daru minstrela.
Ty jakoś jeszcze się trzymasz, prychnęłam, masując miejsce, gdzie triskelion zostawił na skórze paskudne oparzenie.
Medalion wyglądał jak odlany ze srebra. Niemniej Lora, od której dostałam go w dowód uznania i dosyć chwiejnej przyjaźni, upierała się, że splotła go z księżycowego światła. Nie dawałam temu wiary, ale wolałam nie kłócić się z osobą, która swoim głosem mogłaby zamienić mnie w bełkoczącą idiotkę.
Lata doświadczenia, a poza tym złego licho nie bierze. A jeśli już mowa o lichu, pokaż na co cię stać i posłuchaj, jakie tym razem zapewnia nam rozrywki.
Westchnęłam ciężko i zamknęłam oczy. Nic, cisza. Odezwałam się po chwili.
Podręcznik młodego barda, punkt drugi. Jeśli nic nie słyszysz, to dopiero wtedy trzeba zacząć się bać.
Mistrz zaczął grzebać w sakiewce przy pasku. Wyciągnął z niej wreszcie woreczek z mielonej soli. Wedle legend pochodziła z czarodziejskiego lub boskiego młynka, który pewien złodziejaszek ukradł, a potem zgubił w morzu lub jaskini, zależnie od wersji podania. W każdym razie tak tłumaczono fakt, że odstraszała większość sił nieczystych. Mnie najbardziej odstraszały jej ceny i kurczące się zapasy w sakwach, ale z dwojga złego wolałam mdłą kolację niż demona nieświadomego faktu, że bardowie są nietykalni. Ostrożnie wjechaliśmy między chaty. Ich także nie oszczędził szalejący żywioł. Wiatr wyłamał toporne okiennice zastępujące pęcherze w oknach. W niektórych dachach brakowało strzechy. Połowa jednego z budynków została zmiażdżona, gdy runęło na nie drzewo. Triskelion cały czas pulsował ostrzegawczym ciepłem. Nie podobało mi się to miejsce. Zwłaszcza, gdy na jednym z ociosanych bali zauważyłam ślad przypominający zwierzęce pazury. Może i nie żyły tu smoki, ale jakieś inne drapieżniki z całą pewnością.
To nie jest dobre miejsce, szepnęłam.
Co ty nie powiesz, prychnął mistrz zeskakując z siodła. Zaglądamy do każdej z chat. Jedno z nas wchodzi, drugie trzyma straż. Cholera wie, co może z nich wyleźć, więc ani mi się wasz odchodzić. Ostatnie, czego mi trzeba, to cię gdzieś szukać.
Sprawdziłam, czy w cholewach moich butów ciągle tkwią janczarki chroniące przed demonami. Poklepałam woreczek soli przy pasie i nie ściągając lutni z pleców, ruszyłam za mistrzem do pierwszej chaty. Otworzył drzwi i zajrzał do środka.
Nic tu nie ma,
poinformował mnie.
Tylko jakieś pasterskie graty.
W kolejnej też niewiele znaleźliśmy poza drewnem i stertą wiórów. Po kątach walało się kilka naturalnej wielkości ludzkich figur, swoją drogą całkiem udanych. Pewnie ktoś umilał sobie wieczory dłubaniem w drzewie. Dalej były tylko mieszkalne chatki, z których właściciele, ściągając na zimę do rodzinnych wiosek, pozabierali wszystkie wartościowe sprzęty. Na samym końcu straszyła zaniedbana owczarnia. Uchyliłam jej drzwi i obydwoje z mistrzem jednocześnie odskoczyliśmy, gdy wydostał się z nich przeraźliwy smród. Nawet konie zakwiczały rozpaczliwie, szarpiąc się na uwięzi.
Tu chyba nie powinno aż tak śmierdzieć,
wykrztusiłam, zasłaniając twarz połą płaszcza. Niewiele to pomogło.
Nie, jeśli właściciel nie jest idiotą, odparł mistrz.
Może coś tam wlazło i zdechło, zasugerowałam, po czym nabrałam haust powietrza i zajrzałam raz jeszcze do środka. Nie myliłam się, zdechło. I to całe mnóstwo zwierząt, których nie potrafiłam już rozpoznać. Fragmenty ciał, kości i skóry walały się dosłownie wszędzie. Wyskoczyłam na zewnątrz i pobiegłam ulżyć żołądkowi. Mistrz przyniósł mi z sakwy manierkę z nalewką, która śmierdziała obrzydliwie, ale ku mojemu zdziwieniu pomogła. Z obawy przed ponownym buntem trzewi wolała mnie pytać, skąd ją ma i co wchodzi w jej skład.
Napij się jeszcze, polecił.
Dziękuję, już nie potrzebuję.
Zaraz będziesz. Są tam nie tylko zwierzęta.
Obudziłam się nagle, nie do końca wiedząc, co wyrwało mnie ze świata snów. Dźwięki lutni, czy dużo mniej swojskie odgłosy kroków gdzieś na zewnątrz. Zabrane do środka budynku konie parskały nerwowo, rzucając łbami. Mistrz siedział w kącie izby z daleka od trzaskającego wesoło ognia, do którego dopiero co musiał dołożyć drewna. Zauważyłam, że okrył mnie swoim podbitym futrem płaszczem. — Dlaczego nie śpisz? — zdziwiłam się. Pełnym gracji ruchem trącał struny lutni. Jego źrenice to rozszerzały się w panującym w pomieszczeniu półmroku, to znów zwężały, gdy wchodził w płytki trans. Położył palec na ustach. Zamknęłam oczy i wyostrzyłam słuch. Coś okrążało chatkę, w której urządziliśmy sobie schronienie. Niezgrabnie jak ranne zwierzę. Usiłowałam wyłapać bicie serca lub szelest powietrza w płucach. Na próżno. Poza ciężkimi krokami na zewnątrz panowała cisza, jak gdyby las wstrzymywał oddech. Przybysz nawet nie starał się ukryć swojej obecności. Nie próbował jednak jeszcze wyważyć zapartych kołkiem drzwi. Potrząsnęłam głową. Triskelion cały czas pulsował ostrzegawczo. — Jak długo? — zapytałam.
— Prawie od chwili, gdy poszliśmy spać — odparł mistrz. Jeszcze nie przebił się przez okrąg soli, ale biorąc pod uwagę jego determinację, jest to możliwe.
Jeśli przypuszczenia mojego mentora okazałyby się prawdą, byłoby gorzej niż myślałam. Co prawda dźwięk lutni trzymał większość istot nadprzyrodzonych na dystans, jednak sól teoretycznie też. Sytuację komplikował fakt, że nadal nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia.
Idź spać, mistrzu. Ja popilnuję. Powiedziałam, sięgając po swoją lutnię.
Kiedy dokręcałam kołki, mistrz podszedł do ognia i cisnął w płomienie garść jakiegoś proszku. Pomieszczenie napełnił gryzący dym, który po chwili znalazł ujście w otworze w dachu.
— Co to jest?
Zakaszlałam.
— A, takie ziółka!
— mrugnął do mnie, odbierając swój płaszcz. — Jeśli ktokolwiek cię zaniepokoi, obudź mnie. Usadowiłam się z lutnią w kącie chaty, rozmyślając nad tym, dlaczego jak normalni ludzie jutro rano nie uciekniemy, gdzie pieprz rośnie, tylko będziemy polować na demona. Jasne, minstrel każe bardom chronić ludzi i tak dalej, ale czy mógłby to dla odmiany choć raz być ktoś inny? Obecność zła cały czas dało się odczuć. Podstawowe egzorcyzmy nie zadziałały. Mistrz mówił, że takie sytuacje zdarzają się często i potrzeba wtedy cierpliwości, zwłaszcza w czasach, gdy demony wyjątkowo urosły w siłę. Ja jednak miałam ochotę jak najszybciej poradzić sobie z paskudztwem i opuścić to upiorne miejsce. Skoro mój mentor nie miał pojęcia, kim był nasz przeciwnik, należałoby poprosić o radę kogoś bardziej doświadczonego. Problem polegał na tym, że jedyna osoba, która mogła znać odpowiedź na moje pytanie, zagroziła, że jeśli jeszcze raz będzie musiała mnie ratować, to gorzko tego pożałuję. A ponieważ przez całe stulecia nabierała wprawy w dręczeniu ludzi, faktycznie wystawiałam się na niebezpieczeństwo. Z drugiej strony, jeśli utknęliśmy na zadupiu zamieszkanym przez demona, to czy sytuacja mogła się jeszcze pogorszyć? Spojrzałam na śpiącego mistrza. Teraz ja miałam trzymać straż, ale czy szybkie wejście w trans złamie barierę? Raczej nie powinno. Ostrożnie zagłębiłam się w świat muzyki, myśląc o loże. Białe linie oplatające rzeczywistość zaczęły zlewać się ze sobą. Po chwili zrozumiałam, że nie jest to dobrze mi znana astralna pajęczyna, a pasma mgły zawijające się wokół moich stóp. Stałam nad brzegiem rzeki. Na spienionych falach, tyłem do mnie, siedziała młoda kobieta. Końcówki jej długich, przypominających jęzory ognia włosów, tańczyły po powierzchni ciemnej toni. Masz jedno zdanie, by przekonać mnie, że twoja dusza nie powinna być rozwleczona po wszystkich poziomach astralnych, powiedziała słodkim głosem Laura Lei. Gorzej już być nie może, wzruszyłam ramionami. Odpowiedział mi srebrzysty śmiech. Bawisz mnie, wiesz, rybeńko? Zachichotała. Chodź do mnie. U swoich stóp znajdziesz grzebyk. Rozczeszesz mi włosy. Posłusznie schyliłam się i zaczęłam grzebać w przybrzeżnym mule. Jednak nie tam należało szukać błyskotki. Unosiła się na powierzchni wody, migocząc i falując. Początkowo wzięłam ją za refleks księżycowego światła. Wyciągnęłam rękę i napotkałam chłodny opór metalu. Musiałam wejść w wodę po kolana, a Laura nie zaszczyciła mnie już nawet spojrzeniem. Jeśli szarpniesz choćby jeden włosek, połamie ci palce. Nie tylko astralne. Odezwała się miękko, wciąż nie odwracając głowy w moją stronę. Widać wiedźma, na co dzień kryjąca oblicze za wenecką maską, nie miała zamiaru mi go pokazać. Może i lepiej. Podobno jej uroda nie działała dobrze na ludzi. Ostrożnie złapałam miedziany pukiel, gorący jak prawdziwy płomień, i delikatnie przeciągnęłam po nim grzebieniem. Nic się nie wydarzyło. Wiedząc, że igram z niebezpieczeństwem, zaczęłam opowiadać o przebiegu poprzedniego dnia. Kiedy dotarłam do staruszka, który rzucił się w przepaść, by ktoś go nie znalazł, Laura przerwała mi w półsłowa. – Bawiłaś się kiedyś łądką, rybeńko? – zapytała. – Kukiełką z gałganków? – Nie. – Rodzicom szkoda było pieniędzy na zabawki dla mnie, a u mistrza wolałam lutnie. Ale pewnie jak każda dziewczynka marzyłaś o laleczce, którą możesz ubierać, karmić, kłaść obok siebie w łóżeczku. Wzruszyłam ramionami. Pewnie tak, ale dzieciństwa nie wspominałam dobrze, wolałam nie wracać do niego myślami. Nie wszyscy robią łądki dla dzieci. Niektórzy robią je dla siebie, ciągnęła Laura. A co w tym złego? Jedni grają na lutni, inni dłubią w drewnie. Masz zręczne palce, rybeńko. Gdzieś się tak nauczyła czesać. Na kochankach? Wiedźma zmieniła temat. Na kocie mistrza. Drań gryzie pod byle pretekstem albo i bez pretekstu, przyznałam. Roześmiała się. Zanim zdążyłam się obejrzeć, grzebień pod moimi palcami zmienił się w struny, a ja siedziałam znowu w pasterskiej chacie, w której wygasł już ogień. Mogło jednak być gorzej. Triskelion pulsował szaleńczo w rytm uderzeń, od których drżały drzwi. A ja wiedziałam, że ktokolwiek szukał staruszka, odnalazł nas. Mistrz nie spał. Wpatrywał się w drzwi z zaciętym wyrazem twarzy, a w jego jasnych oczach czaiła się groźba. Odrej, dziecko, dołóż proszę do ognia, powiedział nienaturalnie spokojnym głosem. Znałam ten tonarz za dobrze.
Zwykle był zarezerwowany dla ludzi, którzy lekkomyślnie nadużyli cierpliwości mojego mentora.
Mistrzu, przepraszam, wyszeptałam, ale zbył mnie ruchem ręki.
Zrozumiałam, że to nie dla mnie przeznaczony jest jego gniew. Posłusznie dorzuciłam zebranego wczoraj chrustu i dmuchnęłam na gorący jeszcze popiół. Wilgotne drewno chwytało płomień niechętnie, dając więcej dymu niż żaru. W końcu pojawiły się pierwsze nieśmiałe języczki. Bart podszedł do paleniska i cisnął w nie garść tajemniczej zawartości sakiewki. Ponownie w powietrze buchnął słup gryzącego dymu, wyłażąc na zewnątrz każdą szczelinę w ścianach i dachu. Z dworu dobiegł trzask, jak gdyby coś ciężkiego zwaliło się na ziemię. Łomotanie do drzwi ustało.
— Gdzie teraz jest? — zapytał mistrz.
Wyostrzyłam słuch. Intruz w pośpiechu oddalał się od chaty. Zatrzymał się jednak tuż na granicy okręgu z soli.
— Jakieś kilkanaście łokci od nas — odpowiedziałam, nie rozchylając powiek.
Zmusił mnie do tego dopiero odgłos otwieranych drzwi. Mistrz stał w progu. Na zewnątrz świtało. Nad ziemią pełzały pasma porannej mgły, wirując i wijąc się jak żywe zwierzęta. Pomiędzy linią drzew widać było jedynie teatr cieni. Cokolwiek kryło się w poskręcanych od kaprysów pogody krzakach, pozostawało poza zasięgiem naszego wzroku.
— Kimkolwiek jesteś, w imię Minstrela rozkazuję ci! Pokaż się!
— krzyknął mistrz. Czułam lekkie zawirowanie mocy. Nie tak duże jak w przypadku Barda, którego dar leżał w głosie, ale wystarczające, by na moment nawiązać kontakt ze światem cieni. Myślałam, że jego wezwanie pozostanie bez odpowiedzi, jednak nagle rozległ się szelest i trzask łamanych gałązek. W pierwszej chwili wydawało mi się, że intruzem jest zwykły człowiek, leśny bandyta albo zdziwaczały pustelnik. Chyba zwyczajnie nie mogłam uwierzyć w to, co widzę. Obok mnie mistrz zaklął szpetnie i natychmiast potrząsnął oplecioną janczarkami dłonią. Mierzyliśmy się wzrokiem z pustymi oczyma wyciosanej w drewnie kukły.
— To nie na nasze siły — powiedział mistrz, kiedy zaryglowani w chacie grzaliśmy się przy palenisku. — Trzeba powiadomić magów albo kapłanów.
Pokiwałam głową, nadsłuchując. Kukła zostawiła nas w spokoju. Mój mentor twierdził, że w dzień pod ludzkim wzrokiem jest za słaba, żeby ryzykować atak.
Nigdy nie sądziłem, że istnieją jeszcze durnie skorzy do zrobienia kukły. Głupi się widać urodziłem i głupi umrę.
Co to za diabelstwo? Zapytałam.
Mistrz przez moment milczał, wpatrując się w ogień.
Co to za diabelstwo? Powtórzył cicho.
Kukła nazywana też czasem doppelgangerem, czyli po waszemu sobowtórem. Usłyszałem kiedyś legendę o niej na dworze mojego mecenasa. Mówiła, że podobnież panna odrzuciła względy podrostka. Ten dla niewinnej z pozoru zabawy wyrzeźbił z kolegami drewnianą niewiastę i nazwał ją imieniem niedoszłej narzeczonej. Ubierał ją w gałgany, sadzał przy stole i traktował jak człowieka, śmiejąc się, jaką to ma cichą i posłuszną babę. Inna wersja głosi, że zabił dziewczynę i w szaleństwie wyciosał jej sobowtóra z drewna. Obie historie kończą się jednak identycznie. Kukła ożywa i morduje twórcę.
Że też od razu na to nie wpadłem. Przecież doppelganger najpierw szukał ludzi, a kolejnych zabijał lub okaleczał. Pierwszego znajdzie, drugiego zabije, trzeciego na dach ciśnie.
Przeszedł mnie dreszcz. Pomyślałam o staruszku rzucającym się w przepaść.
On powiedział, że to nie był jego syn, wyszeptałam. Ale coś mi się tu nie zgadza. Kukła miała zabić swojego twórcę.
Może nie on ją ożywił.
Mistrz wzruszył ramionami.
Może jakimś cudem zdołał uciec. Nie wiadomo. Tak samo jak nigdy nie dowiemy się, co stało się z jego synem. Dość, że nazwał kukłę jego imieniem i ożywił doppelgangera.
Co się z nią stało w tej legendzie?
Nie wiadomo. Problem z doppelgangerem polega na tym, że oprócz astralnego ma też całkiem fizyczne ciało. Nieważne, czy to kukła, czy wschodni sztuczny człowiek zrobiony z ziół i kości. Dopóki nie zniszczy się ciała, nie zareaguje na egzorcyzmy. A to już nie na nasze siły. Trzeba będzie poczekać, aż słońce stanie wysoko i ruszyć traktem. Może w jakiejś wiosce znajdziemy owczarza albo wiedźmę.
W milczeniu osiodłaliśmy konie i wyprowadziliśmy je przed chatę. Od strony pasterskiej wioski w las wiodła ścieżka.
Mieliśmy do wyboru albo udać się tym tropem w nadziei, że znajdziemy inną osadę, albo zawrócić. Druga opcja podobała nam się znacznie mniej. Jechaliśmy prawie tydzień od ostatniego ludzkiego osiedla. Przez ten czas na szlaku mógłby zabłądzić jakiś wędrowiec i paść ofiarą do Pelgangera. Woleliśmy więc zaryzykować wyprawę w nieznane. Zwykle takie pasterskie osady leżą maksymalnie dzień, dwa pieszej drogi od większej wioski. Uspokajał mnie mistrz, gdy poganialiśmy wierzchowce przez milczący las. Konie są wypoczęte. Powinniśmy zajechać do jakiejś wsi przed wieczorem. Naraz Kwarta zatrzymała się gwałtownie, nieomal zrzucając mnie na ziemię. Stanęła dęba, rżąc żałośnie. Obok Wichajster tańczył w miejscu przy wtórze stłumionych przekleństw swojego właściciela. Szlak był zatarasowany zwalonymi pniami drzew, gałęziami i masą innych śmieci. Z całą pewnością hałda nie powstała w sposób naturalny. Świadczyły o tym głębokie bruzdy w drewnie, wypisz, wymaluj jak te na ścianach chat w wiosce Doppelgangera.
Na minstrela! Do nocy tego nie uprzątniemy! Warknął mistrz.
Nagle znieruchomiał, a jego źrenice zwęziły się gwałtownie. Wyostrzyłam słuch w samą porę, by usłyszeć huk walącego się mostu. Tym razem jechaliśmy powoli, ze słuchem wyostrzonym do granic możliwości. Powinniśmy słyszeć nawet oddech leśnej myszy, gdyby kukła wcześniej wszystkich nie wybiła. Las był nienaturalnie cichy, jedynie wiatr szumiał w koronach drzew, wyginając gałęzie we wszystkie strony. Słyszeliśmy cichutki jęk naprężonego drewna. Pozostawało tylko mieć nadzieję, że nie spadnie na nas wyjątkowo duża gałąź. W powietrzu czuć było wilgoć, niechybny znak, że wkrótce zacznie się ulewa. Nie odzywaliśmy się. Z tej odległości przy wyostrzonym słuchu ludzki głos mógłby wręcz powodować ból. Jakaś gałąź zatrzeszczała, gdy targnął nią silniejszy podmuch. Skuliłam się w siodle. Morderczy demon z drewnianym ciałem to już wystarczające urozmaicenie mojego życia. Konar spadający na głowę nie był mi niezbędny do szczęścia. Chcieliśmy jak najszybciej dotrzeć do leżącej za wioską górskiej hali. Wcześniej wykluczaliśmy tę drogę z uwagi na rozmokniętą przez wiele dni rzęsistych opadów ziemię, gotową w każdej chwili osunąć się spod końskich kopyt. Mieszkańcy odwiedzanych przez nas miejscowości gadali, że na bezpiecznych wcześniej pastwiskach nagle otwierały się rozpadliny, połykając przerażone zwierzęta, a nie rzadko i ludzi. Próbowałam poukładać sobie wszystko w głowie. Zapewne wioska opustoszała, bo trzeba było spędzić zwierzęta z grożących osunięciem hal. Szalony staruszek jednak został ze swoją częścią stada, a może i z rodziną. Próbował w wystruganą przez siebie lalkę wbić duszę zmarłego albo okaleczonego podczas burzy syna, ale coś poszło nie tak. Drzewa rosły coraz rzadziej. Poza lasem zsiadamy z koni. Szept mistrza przy wyostrzonym słuchu zabrzmiał jak huk gromu. Idziemy powoli, nie robimy postojów. Jeśli zacznie padać, ziemia może się osunąć. Posłusznie zeskoczyłam z konia, czując, jakbym wpadła z deszczu pod rynnę. Na otwartej przestrzeni wiatr targał nasze ubrania, a wilgotne powietrze wciskało się w warstwy wełny. Pod butami chlupało błoto, jakby złośliwie próbując wedrzeć się do środka. Końskie pęciny szybko pokryły się rozmokniętą ziemią. Kwarta była jeszcze bardziej niezadowolona ode mnie. Rzucała łbem i parskała ze złością. Boczyła się i nie miała ochoty posuwać się dalej po śliskim zboczu. Kopyta ogłuszająco mlaskały w błocie, zmuszając nas do stępienia słuchu. Jak na złość zaczęło padać. Krople deszczu i mruczące w oddali pioruny skutecznie zagłuszały wszystko inne. Zaklęłam cicho. Przestań mi dyszeć do ucha! Zganiłam obrażoną klacz. Własnych myśli przez ciebie nie słyszę. Parsknęła gniewnie w odpowiedzi. Nagle zakwiczała histerycznie i szarpnęła łbem, wyrywając mi uzdę z ręki. Odskoczyłam, ślizgając się w błocie, gdy zamuciła kopytami w powietrzu. Co ci od... Przerywałam w pół słowa. Na grzbiecie Kwarty kucała kukła. Wyrzeźbiona w drewnie twarz nie wyrażała żadnych emocji. Stwór kręcił głową, przenosząc spojrzenie pustych oczu ze mnie na mistrza, jakby rozważając, które z nas zaatakować. Nie ruszaj się. Szepnął mój mentor, podciągając rękaw, by uwolnić dźwięk nanizanych na bransoletę janczarków. O, świetnie, dziękuję za radę. Może łaskawie da mi wyciągnąć lutnię i poczeka, aż się nastroję. Prychnęłam, chociaż i tak zesztywniałam ze strachu. Możesz nie marudzić i dać mi pomyśleć? Mistrz sięgnął do sakiewki z solą i sypnął nią między nas a rozszalałego konia.
Na to drugie chyba nie mamy czasu. Nie mierz innych swoją miarą. Ja myślę szybko. Wyciągnął z zapaska swój celtycki flet. Już myślałam, że będzie próbował egzorcyzmów. Grubo się jednak myliłam. Powietrze przeciął paskudny, wysoki dźwięk. Każdemu, kto uważa, że dudy albo szałamaja brzmią podle, należałoby zaprezentować flet we wprawnych rękach osoby, która umie jego dźwiękiem uprzykrzyć ludziom życie. I tak już dostatecznie przerażona Kwarta wyrwała do przodu, ryjąc ziemię kopytami, ślizgając się i przysiadając na zadzie. Kukła zatelepała się na jej grzbiecie. Najwyraźniej nie była stworzona do akrobacji. Przeleciała w powietrzu i z głuchym laśnięciem wylądowała pod kopytami wierzgającego wichajstra. Rozległ się trzask pękającego drewna, a z nim zdawało mi się upiorny krzyk. Jedna z rąk do Pelgangera była strzaskana. Martwe oczy zwróciły się w naszą stronę. Chociaż kukła nie mogła zmieniać wyrazu twarzy, czułam kipiący w niej gniew. Po niebie przetoczył się kolejny piorun. Lunęło jeszcze mocniej. Przez zasłonę lepiących się do twarzy włosów widziałam, jak Doppelganger wyczołguje się spod kopyt zsuwającego się w dół stoku konia i niezdarnie zbliża się w naszą stronę.
— Powiedz, że masz jakiś pomysł! — jęknęłam.
— Owszem, stój spokojnie i ani drgnij — odparł mistrz, kładąc mi rękę na ramieniu. — Jak chcesz, to możemy sobie coś zanucić dla kurażu.
— Och, godna śmierć, tak?
— Nie, słyszę, że ziemia się osuwa.
Przy akompaniamencie okrutnego huku rozpętało się piekło. Straciłam równowagę i upadłam na ziemię, modląc się do minstrela o litość. Czułam, że lecę w dół stoku, głucha od ryku osuwających się mas błota, które zalepiało mi oczy. Walczyłam o haust powietrza. Coś twardego z dużą siłą uderzyło mnie w bok, ból rozlał się paskudnym ciepłem po moim ciele. Przestałam jednak spadać. Zaryzykowałam ruch ręki i zgarnęłam śmieci z twarzy. Leżałam przyciśnięta do jakiegoś wielkiego głazu, który lawina opływała z dwóch stron. Moje modlitwy zostały wysłuchane. Mistrz stał w rozkroku kilka sążni wyżej, patrząc na mnie z politowaniem.
— Ech, weź tu babę na uczennicę! — pokręcił głową. — Mówisz stój, a ona spada.
— Mistrzelu! — jęknęłam. — Jakim cudem jeszcze żyje?
— A wiesz, jest takie powiedzenie o szczęściu.
Konie znaleźliśmy dopiero pod wieczór, kiedy umazani błotem zsuwaliśmy się w dół stoku. Minstrel miał nas w swojej opiece. Ani wierzchowce, ani przytroczone do nich sakwy i instrumenty nie ucierpiały. Ja też mogłam mówić o szczęściu, bo chociaż ubranie miałam brudne i zapewne podarte pod warstwą ziemi, to ze spotkania z lawiną wyszłam jedynie z potłuczonym żebrem. Podejrzewałam, że jest złamane, ale mistrz twierdził, że ma rudze. Po kukle nie było ani śladu. Mogliśmy mieć tylko nadzieję, że została strzaskana albo pogrzebana pod warstwą błota. Może połknęła ją jedna z tych zdradzieckich szczelin, o których tyle słyszeliśmy. Kto wie?
No, szczęście chyba się do nas uśmiechnęło, skomentował mistrz, osłaniając oczy.
Spojrzałam w tym samym kierunku. Na horyzoncie widać było słup dymu. Gdzieś niedaleko czekała na nas wytęskniona wioska. Trzeba będzie ułożyć jakąś pieśń o naszych przygodach.
Jakby z tej kukły zrobić gołą babę, to się pewnie spodoba.
Starszy Bart zaryzykował wspięcie się na koński grzbiet.
I tak z demona z otchłani robi się szmacianą kurtyzanę. Pokręciłam głową. Ile razy mam ci powtarzać, że demony nie pochodzą z otchłani?
Wiem, tylko z próżni. Ale gdzie niby w naszym świecie poza pracowniami alchemików jest próżnia?
W ludzkich głowach,